To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
o tym, dlaczego pomagamy i jak długo potrwa jeszcze, zdaniem Rafała Sonika, nasza pomoc dla Ukrainy.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Rafał Sonik, przedsiębiorca, filantrop, rajdowiec. Które z tych określeń najlepiej do Ciebie pasuje?
Każde pasuje, choć filantropa zamieniłbym teraz na społecznik, bo z mojej działalności filantropijnej wyłoniło się coś zupełnie nowego, czyli działalność społeczna od rana do wieczora w ciągu ostatnich dobrych kilku tygodni.
No, przez ostatnie 2 lata mieliśmy pandemię. Ona biła w Ciebie bardzo mocno, no bo miałeś galerie handlowe, byłeś jednym z tych przedsiębiorców, którzy gdzieś tam angażowali się w różnego rodzaju rozwiązania związane z tymi obostrzeniami i tarczami finansowymi. Wydawało się, że to jest najgorsza z możliwych rzeczy, które możecie spotkać, a tutaj nagle tuż zaraz obok Twojego miejsca życia, działania wybucha coś, przy czym pandemia wydaje się stosunkowo niewielkim problemem.
Tak, rzeczywiście wybuch wojny w XXI wieku wydawało się zupełnie abstrakcyjny, usunął w cień, jakby zupełnie zdysproporcjonował, czy jak to należy powiedzieć, zrelatywizował wszystkie nasze wcześniejsze zmartwienia.
Jak ty się czułeś po pandemii? No bo wydawało się, że to już dobry czas dla ciebie będzie szedł, że się uspokoiła sytuacja ta biznesowa, że rajdy może wrócą w 100%, że będzie można się spotykać z ludźmi, że wracają eventy, że wracają spotkania towarzyskie. To była taka radość z wychodzenia z pandemii przerwana przez, no właśnie.
Radość była krótkotrwała jednak, bo trwała może miesiąc, może dwa od ostatniego lockdownu w ubiegłym roku, w 2021, do wybuchu z kolei inflacji i strachu, chyba to tak należy powiedzieć, który wywołało to, co się działo w ostatnim kwartale 2021. Myśmy się jeszcze nie przestali bać tego, czy to już koniec, czy jeszcze nie koniec pandemii. Czytaliśmy każdego dnia wielokrotnie komunikaty o zjadliwości Omikrona, a na drugim ekranie albo na pasku pod spodem były wskaźniki inflacji i inne ekonomiczne, a więc jeszcze nie zdążyliśmy nacieszyć się tym, że Omikron jednak okazuje się mniej zjadliwy, a odparniający, a już się okazało, że być może stopy procentowe i to i złotówkowe, i te w euro, i te w dolarach będą zupełnie inne niż w ostatnich wielu, wielu latach. Tak więc dostaliśmy najpierw maczugą, później jeszcze poprawkę jakimś obuchem i wtedy wybuchła wojna. Więc radość była krótka, no ale mimo wszystko trzeba na to patrzeć moim zdaniem już z perspektywy tych kilku miesięcy. Nie było najgorzej, bo wprawdzie popsuły się ważne wskaźniki, ale z kolei odbudowało się takie poczucie, że możemy zdjąć maski, a w każdym razie, że niedługo będziemy mogli zdjąć maski, już teraz to fakt, że będziemy mogli przyjąć więcej klientów, o ile będą, że może ta inflacja to trochę na początku napędzi handel i konsumpcję, żeby się szybciej odbudowywała. To jest taka mieszanka faktorów, z jednej strony na pewno niepokojących, a z drugiej strony radosnych. I wojna trafiła właśnie na taką mieszankę i uderzyła nas chyba w to, co jest najczulsze, czyli we wszystkie ludzkie uczucia, w to, co jest w nas najgłębiej. Myślę, że reakcja była oczywista.
Jak ty psychicznie wychodziłeś z tego stanu, z tego zamknięcia? Bo ja ci powiem szczerze, że u mnie była wielka radość z tego, że wreszcie się kończy siedzenie w domu, zamykanie się, ograniczanie tych kontaktów, że wreszcie człowiek sobie myślał, to będzie ten rok, kiedy ja niczego nie będę musiał się bać.
Prawie tak było, jak wiemy, prawie robi wielką różnicę, ale tak było rzeczywiście, że zaczęliśmy myśleć do przodu, że zaczęliśmy działać z nową energią i że już nie tylko to, że zabezpieczamy wszystkie parametry niezbędne, covidowe, sanitarne, dystans, maseczki, dezynfekcję, że jesteśmy dobrze zorganizowani w tym, że się tego nauczyliśmy, już nie tylko to było codziennością, ale również to, że wracamy do czasów pod wieloma względami przedpandemicznych i zaczęliśmy widzieć też w ostatnich miesiącach ubiegłego roku wyraźne odbicie konsumpcji, które później, czyli w styczniu, lutym tego roku, jakby się odwróciło jeszcze na te pierwsze 2 miesiące roku, odwróciło się, bo już dzisiaj można to powiedzieć z perspektywy tych pierwszych czterech prawie miesięcy roku, że było zapewne reakcją na różne ogłoszenia w sferze publicznej i taką interpretację społeczeństwa, że może jednak coś niebezpiecznego nadchodzi. Mam na myśli zawirowania podatkowe, formalne z pierwszych tygodni tego roku i kto wie, co będzie. I to się na szczęście ku dobremu obróciło już w marcu. Mówię teraz o konsumpcji stricte, prawda? Czyli o handlu offline, online, o omnichannelu, o tej jakiejś równowadze czy stabilności pomiędzy poszczególnymi kanałami sprzedaży i konsumpcji.
Biznes to jest jedno, ale ja też tak pytam o tą sferę psychiczną, bo powiem Ci szczerze, że jak wybuchła wojna, to ja widziałem na przykładzie mojej żony, że ten strach, o którym ja wspominałem wcześniej, żeby go ukryć, żeby gdzieś go schować, żeby gdzieś go przenieść i wykorzystać, no to była pomoc dla Ukraińców, dla tych, którzy znaleźli się nagle na dworcu centralnym i nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, a na przykład chcieli jechać dalej na zachód, dla tych dzieciaków, które przyjeżdżały tutaj do Polski. Jak do mnie rodzina przyjechała z Kijowa, to to, co mnie najbardziej przeraziło, rodzina, którą przyjęliśmy, to poza tym, że oni mieli w samochodzie każdy po jednej walizce, to tam były beczki z wodą, bo oni się bali, że im może zabraknąć tak podstawowego produktu, jaką jest woda. To był dla mnie, mówiąc szczerze, taki największy symbol tej tragedii. A jak to u Ciebie wyglądało?
Wyglądało podobnie. Faktycznie byłem z synkiem na nartach na Kasprowym 24 lutego, kiedy gdzieś dotarło do mnie, że Rosja zaatakowała Ukrainę i wszystko, co działo się później, było taką kumulacją bardzo mocnych impulsów, takiej wiedzy, która zaskakuje w pierwszym momencie, a później uświadamia skalę, rozmiar i jakość dramatu. Mi się 24 nasunęła najpierw analogia z 11 września, czyli z tym, że doszło do ataków na obiekty w Stanach Zjednoczonych, jak się później okazało, terrorystycznych, samobójczych. No ale chwilę później oczywiście widać było już, że to jest pełnoskalowa inwazja, czyli coś, czego nikt za naszego życia nie przeżył. Oczywiście wiedzieliśmy i odbieraliśmy również bardzo intensywnie, ponuro, przygnębiająco to, co się działo w Afganistanie przez ostatnie lata, a w szczególności początek ubiegłego roku, wycofanie się Amerykanów i wojsk sprzymierzonych z Afganistanu. Przeżywaliśmy kryzys uchodźczy, czy to związany z wojną w Syrii, czy wiosną ludów w Afryce Południowej i dramatyzmem emigracji przez Morze Śródziemne do brzegów Europy. To wszystko nas w jakiś sposób dotykało w tych ostatnich latach czy dziesięcioleciach, ale to nie było porównywalne z tym, jak na nasze głowy, serca i na naszą psychikę, na moją, na moich bliskich zadziałała inwazja w Ukrainie. Również ten aspekt taki prywatny zupełnie, bo sam mam wielu przyjaciół w Ukrainie i tych Polaków, którzy często tam bywali, bywają. Ja sam jeździłem przez kilka lat szukając miejsc na galerie w Ukrainie. Ze 3 czy 4 lata pracowałem nad tym i miałem już kilka czy kilkanaście lokalizacji wybranych. Później to inwazja, czy ta taka interwencja, inwazja na obszar Doniecka i Ługańska, ten proces już definitywnie przecięła wówczas, 8 lat temu. No a teraz jesteśmy w takim, myślę, wielkim ogólnoświatowym już Dakarze, a w szczególności w Polsce jesteśmy w Dakarze, czyli dzień po dniu budzimy się bardzo wcześnie, chodzimy bardzo wcześnie spać i bardzo dużą część dnia i z wysiłku i swojego i ludzi wokół nas poświęcamy na to, żeby Ukrainie i temu, z czym mamy do czynienia w Polsce, w jak najbardziej skutecznej i w jak największej skali efektywnie pomagać.
Od samego początku zaangażowałeś się w pomoc. Wiem, że no też stoisz za tą grupą na WhatsAppie, na której polscy przedsiębiorcy rozmawiają, dyskutują, no wysyłają po prostu tiry z pomocą. Ta pomoc tak z perspektywy no już dosyć długo trwającego konfliktu, to ona maleje, rośnie, te serca nam nadal są otwarte, czy coś się zmienia?
Pomoc się radykalnie przeobraża. Ma ogromną skalę. Rzeczywiście mam honor chyba, czy przywilej uczestniczyć w grupie niezwykle sprawnie i na ogromną skalę działających przedsiębiorców, firm, struktur, organizacji i tak jak bardzo szybko przeobraża się sam konflikt, również to zjawisko uchodźstwa, tak i pomoc się przeobraża, ale wciąż ma ogromną skalę. To już nie jest akcja, jak przez pierwsze mniej więcej 2-3 tygodnie. Teraz to już jest o wiele bardziej uporządkowane, usystematyzowane, ale skala nie maleje. Wręcz nawet powiedziałbym, że w ostatnim czasie, tygodnia, dwóch, rośnie.
Mówisz, że skala rośnie, to skąd się biorą na to pieniądze? No bo to też trzeba sobie zadać pytanie, kto te pieniądze daje? No i jak długo one jeszcze mogą być znajdowane?
W największym stopniu i najszybciej uruchomili pieniądze polscy przedsiębiorcy. Można powiedzieć najłatwiejszym do zrozumienia słowem decision makerzy. Decision makerzy w pierwszych dniach, wręcz godzinach konfliktu podejmowali natychmiastowe decyzje o skierowaniu swoich wszelkich asetów, jak to się nieładnie mówi, spolszczając angielskie słowo, czas, strukturę, produkty, kontakty, możliwości mobilizacyjne. To wszystko działo się w niezwykłym tempie i wszyscy, z którymi mam do czynienia, stanęli na wysokości zadania. Natychmiast zostały uruchomione zbiórki towarów, natychmiast przedsiębiorcy zgromadzeni w tej grupie i pewnie wielu innych grupach, nie tylko w tej, w których uczestniczę, natychmiast podejmowali decyzje. Wszystko, co mieli w dyspozycji, co mogli wyprodukować, na co było ich stać, jest na bardzo dużo, bo to są setki milionów złotych w towarach i w pieniądzach. Zostało to wszystko uruchomione bez zadawania zbędnych pytań. Wręcz powiedziałbym, że kiedyś to chyba będzie gigantyczną wspólną historią. Fora, grupy funkcjonowały 24/7. Ci, którzy zasypiali późno w nocy, byli zastępowani przez tych, którzy wstawali przed świtem. Komunikacja toczyła się na okrągło. Nie było właściwie tematów nie do załatwienia. Ktoś zgłaszał, że ma produkty, na przykład, że ma 200, a może wyprodukować 2000 materacy w ciągu najbliższych kilku dni. Ktoś inny zgłaszał, że ma jedzenie, konserwy, sery. Ja miałem na przykład takie zgłoszenie, mam 4 tony sera w magazynie, które nie są zakontraktowane przez odbiorców, dokąd dostarczyć. Albo mam tira konserw, jest załadowany, miał iść do odbiorcy, ale mogę mu dostarczyć za tydzień, do tego czasu wyprodukuję, a dzisiaj mogę dostarczyć do wspólnego magazynu, żeby go rozdystrybuować dla potrzebujących do ośrodków, w których gromadzili się w błyskawicznym tempie uchodźcy. To wszystko działo się w jakimś niebywałym tempie. Nie zasypialiśmy, byliśmy w takim poczuciu obowiązku tu i teraz, którego skala rośnie z każdym dniem, z każdą chwilą, a i tak wiedzieliśmy, że to jest tylko część bieżących potrzeb. Pojawiły się też skrajne zupełnie przypadki. Sam miałem taką rodzinę, w której 2 córki kilkunastoletnie, ich mama 30-paroletnia i babcia 60-paroletnia siedziały u mnie w biurze z nadzieją, że zawieziemy ich dalej. Mieliśmy już jakoś zidentyfikowany dom w południowej Polsce, gdzie rodzina była gotowa ich przyjąć, a ponieważ czekały na decyzję, więc rozmawialiśmy sobie już w takich troszkę spokojniejszych okolicznościach, no i opowiedziały swoją historię. Powiedziały o tym, że uciekły, zbierając się wcześniej w mieszkaniu swojej babci na wysokim piętrze, w takim wysokim budynku mieszkalnym, których teraz widzimy w telewizji mnóstwo. I kiedy już zabrały swoje rzeczy do takich toreb zakupowych, plastikowych i takich bazarowych i wyszły z bloku z decyzją, że wyruszają do Polski, a wielu sąsiadów, z którymi mieli do czynienia od lat, bliskich sąsiadów, zostało jednak i nie podjęło tej decyzji, zastanawiali się dalej. W tym momencie uderzyła w ten blok rakieta i na ich oczach blok, w którym było mieszkanie jej babci, został zniszczony, a ludzie, którzy w nim mieszkali, ich sąsiedzi, albo zginęli, albo zostali pogrzebani pod ruinami, pod zwalonym blokiem.
No to są historie biznesu, te, o których opowiadałeś, historie milionów Polaków, którzy rzucili się na pomoc, dając nocleg, dając wyżywienie, pomagając na dworcach, pomagając w centrach różnego rodzaju, gdzie ci uchodźcy się kryli. Skąd twoim zdaniem w nas Polakach nagle wzięła się taka moc i taka siła do tej pracy po te kilkanaście godzin? No bo ci, o których mówisz, no też mają swoje biznesy, gdzieś ten biznes musieli pilnować.
Myślę, że znakomitym przykładem postawy przedsiębiorców jest Artur Kazienko, szef sieci sklepów obuwniczych, który pochodzi z Przemyśla i który rzucił wszystko i zaczął zajmować się hubem dla uchodźców w Przemyślu, sławnym Tesco Przemyskim, który momentalnie zaadaptował razem z prezydentem Przemyśla, ale on był tym liderem projektu na ośrodek dla uchodźców. Byłem tam, mam wspomnienie bardzo szczególne, ale takich postaw jak Artura było wiele. Myślę, że to brało się z tego i bierze się z tego, że Polacy, to od dawna przecież wiemy, najlepiej jednoczą się w obliczu zagrożenia. To było wprawdzie zagrożenie, jest w pierwszej kolejności oczywiście dla obywateli narodu ukraińskiego, ale taka życzliwość i odruch pomocy jest dla Polaków, myślę, czymś charakterystycznym. My nie bardzo umiemy dobrze współpracować, czy dużo gorzej współpracujemy w okolicznościach niestresujących, czy niewymagających, albo mniej wymagających, a kiedy okoliczności są skrajne, wtedy się jednoczymy. Widziałem to wielokrotnie w Dakarze, widziałem to wielokrotnie w rajdach Mistrzostw Świata, widziałem Polaków patrzących na siebie, no może trochę wilkiem, może to tak troszkę spod łba, trochę tak patrząc nawzajem na siebie jako na konkurentów, konkurujących między sobą, ale widziałem, że w momentach najtrudniejszych byliśmy zjednoczeni. Kiedy trzeba było komuś pomóc, czy sobie nawzajem pomóc, wtedy w takich skrajnych sytuacjach potrafiliśmy się mobilizować. Dlatego moje wyobrażenie o nas, o Polakach, jest właśnie takie, że jak jest naprawdę trudno i jak jest naprawdę kryzysowo i jak jest krzycząca potrzeba, wtedy potrafimy się zjednoczyć. Teraz chyba najważniejsze, żebyśmy po pierwsze to, co było akcyjne, przerobili na systemy.
Udaje się to przerabiać? Udaje się utrzymać tę energię?
O tak. Czy utrzymać energię, to jest troszkę osobny temat, bo to nie jest już taki entuzjazm jak w pierwszych etapach Dakaru. Oczywiście, bo i świeżość już jest mniejsza, ale czy to się udaje przerabiać na systemy? Tego jestem pewien. Uważam, że bardzo dużo dzieje się teraz właśnie w systematyzowaniu pomocy i to zarówno tej wysyłanej na Ukrainę, jak i czy do Ukrainy, jak również tej, którą organizujemy w Polsce. Mam wielu kolegów, którzy mogą być tego świetnym przykładem i robią różne fenomenalne rzeczy, choćby programy edukacyjne, choćby zaopatrzenie już zdecentralizowane, dedykowane do mniejszych ośrodków dla uchodźców, czy wręcz nawet dedykowane tym, którzy tego potrzebują w tym miejscu, powiedzmy docelowym, czy w cudzysłowie docelowym. No i w naszych zapleczach firmowych u wielu przedsiębiorców wciąż bardzo intensywnie ta pomoc jest organizowana. I myślę, że z tego będzie jeszcze bardzo dużo pożytku, ale też mamy wszyscy świadomość, że to już jest praca na miesiące, a może nawet na lata.
Rafał, przedsiębiorca to jest człowiek, który coś buduje. Buduje przez całe życie, od takiej najmniejszej firemki po takie gigantyczne kolosy. To budowanie oczywiście wiąże się z tym, że no zazwyczaj jest za to gratyfikacja finansowa spora, no ale także wiąże się u wielu przedsiębiorców po prostu z tym, że się ma satysfakcję. Satysfakcję z tego, że się coś stworzyło, że to jest coś własnego. No spytam cię w ten sposób. Ta satysfakcja z pomocy jest podobna, czy inna, może lepsza od budowania biznesu?
Mogę odpowiedzieć długo albo krótko. Krótka wersja brzmiałaby tak. All for one smile. Bardzo dużo robimy i bardzo dużo jesteśmy gotowi zrobić i bardzo duża część społeczeństwa robi i jest gotowa robić za uśmiech. Uśmiech w rozumieniu i dosłownym, i symbolicznym. Uśmiech jest powodem do satysfakcji. Już mówiąc dość może trywialnym językiem, uśmiech dziecka jest najcenniejszy. Uśmiech matki, której dziecko się uśmiecha, jest najcenniejszy. A wczoraj oglądałem w telewizji późnym wieczorem relacje z kolejnej doby wojny i pojawił się tam materiał, który właśnie jak skończymy naszą rozmowę, chciałbym koniecznie obejrzeć jeszcze raz. Otóż żołnierz czy oficer ukraiński, mówiąc wprost do kamery, powiedział tak. Polacy, pomagajcie naszym żonom i naszym dzieciom i naszym matkom, które wyemigrowały, które musiały uciec przed wojną i są u was w Polsce, bo my tu walczymy również za waszą wolność. Ta wypowiedź była oczywiście dużo lepsza niż ta moja teraz. On stał w otoczeniu zniszczonych budynków, zniszczonego miasta, w którym było robione to nagranie z nim. To nadawało taki dramatyzm. Ja tego nie umiem oddać ani słowami, ani tym bardziej w przekazie wyłącznie słownym. Ale do mnie to przemawia. Ja rzeczywiście uważam, że my dzisiaj mamy do czynienia z taką dobrze rozumianą odpowiedzialnością, bo wyobraźmy sobie, że my bylibyśmy w takiej sytuacji. To znaczy ty, czy ja, nasi koledzy. Ja jeszcze jestem w wieku poborowym, choć w tej rozszerzonej formule do lat 60, o ile pamiętam, taka jest w obecnym stanie w Ukrainie. Ty na pewno jesteś w połowie mniej więcej kategorii A właśnie, ja może w C czy w D, ale przecież łatwo każdy z nas może sobie wyobrazić, że już teraz, widząc tyle, co widzimy stamtąd, z Ukrainy, że my bylibyśmy w armii, w wojsku, walczylibyśmy gdzieś na którymś froncie wojny, no a nasze mamy, twoja, moja, nasze żony, nasze dzieci byłyby w sąsiadującym kraju, wtedy też dokładnie tak samo, jak ten żołnierz czy oficer wczoraj wieczorem powiedział, prosilibyśmy, zadbajcie o nie. One są dla nas ważne. Nasza świadomość, że są bezpieczne, że są zaopatrzone, że jest im dobrze, na ile może być, ma fundamentalne znaczenie dla naszego morale w tej wojnie. My nie chcemy uciekać od odpowiedzialności za nasz kraj. My nie chcemy wymigiwać się od tego, żeby być w armii. My chcemy walczyć najlepiej, jak umiemy. O wolność naszą, naszego kraju, naszego narodu, ale też przecież walczymy o was, żeby wojna nie rozszerzyła się na kolejne kraje.
100% zgody, że to jest także nasza wojna, choć krew przelewa się ta ukraińska i ta pomoc po prostu tym, którzy uciekają przed tymi bombami, się należy. Na koniec pytam o jeszcze jedną rzecz, bo ja ci się przyznam, że jak patrzę na siebie, na znajomych, którzy pomagali, którzy wreszcie kogoś mogli przyjąć do domu albo przyjęli do domu, z kimś się spotkali, po okresie, kiedy w tych domach byliśmy zamknięci sami, po okresie dosyć mocno depresyjnym, to jest gigantyczna moc, że się człowiek spotyka z drugim człowiekiem. Czy u ciebie tak, że to jest tak, że ta liczba interakcji, ta liczba spotkań no gdzieś tam buduje wewnętrznie człowieka, daje jakiejś nowej energii do życia?
Zdecydowanie tak. Myślę, że nigdy wcześniej w życiu nie w tak krótkim czasie nie doszło do tylu kontaktów i do wpisania tylu kontaktów w telefon. Dzwonią i piszą do mnie ludzie, których wcześniej kompletnie nie znałem. Ja dzwonię i piszę do ludzi, których wcześniej kompletnie nie znałem. Właściwie nikt nie pyta nikogo, kim jest, tylko w czym jest sprawa, co mogę zrobić, jak mogę pomóc, jak mogę rozwiązać twój problem, jak ty możesz rozwiązać mój problem, jaki mam problem, o którego rozwiązanie proszę, skonsultujcie. Czy to na grupach, czy jeden do jednego, czy w jakichkolwiek ilościowo konfiguracjach, relacje międzyludzkie w galopującym tempie się odbudowały po COVID-zie. Niestety, tłem jest wojna, najgorsze chyba z możliwych, ale faktycznie relacje międzyludzkie się odbudowały bardzo szybko. Ja też mam jakieś poczucie trochę uprzywilejowania w tej sytuacji, bo od 15 lat organizuję na szczycie Kasprowego Wierchu na przełomie kwietnia i maja spotkania przyjaciół gór, narciarstwa, taterników, himalaistów też, narciarzy, przewodników tatrzańskich, no mnóstwa ludzi, wielkiego środowiska. Od 15 lat połączone jest to z mszą świętą wspólną, takim duchowym przeżyciem na kopule, na szczycie Kasprowego Wierchu, w jedynym, jak się śmiejemy mówiąc, kościele, który nie ma drzwi, okien, jest otwarty na każdego i czy jego duchowość jest jakoś w relacji do kościoła, czy jest tylko skierowana do nieba, to nasze hasło, które przez te 15 lat wypracowaliśmy, bliżej nieba, bliżej siebie, jest dzisiaj o wiele jeszcze mocniejsze. I to, co się działo w ostatnich kilku tygodniach, pokazuje, jak bardzo ta bliskość jest nam nawzajem potrzebna. Czy to po to, żeby zrobić coś wspólnie ważnego i trudnego, czy niemożliwego dla wykonania samodzielnie, czy to po to, żeby komuś pomóc, czy to po to, żeby się czyjąś obecnością nacieszyć, komuś podać rękę, przytulić, uśmiechnąć się do kogoś. Jesteśmy sobie bardzo, bardzo potrzebni. I tak 8 maja po raz 14 organizuję właśnie z moimi współpracownikami takie spotkanie i mszę, i wspólną modlitwę kościołów Ukrainy i Polski na szczycie Kasprowego Wierchu, piękną częścią muzyczną z chórami z Polski i z Ukrainy, z wykonawcami, solistami i grupami z Polski i Ukrainy. Streamujemy to do sieci, zapraszamy również media. Chcemy się wspólnie w taki symboliczny sposób, w chyba najbardziej niezwykłym miejscu, jak można na terenie Polski, czyli na szczycie Kasprowego Wierchu, wspólnie pomodlić i zawołać o pokój i o spokój dusz tych, którzy zginęli i giną podczas wojny. Tak więc zgadzam się w pełni, że te okoliczności straszne, tragiczne, okropne po drugiej stronie zbliżają ludzi i bardzo powodują, że stajemy się sobie bardziej bliscy, co więcej, bardziej nawzajem potrzebni.
I trochę tych nowych znajomych pewnie na tym Kasprowym Wierchu się pojawi. Wielkie dzięki za rozmowę, wielkie dzięki także za to, co robisz w ramach pomocy dla Ukrainy i Ukraińców. Wielkie dzięki.
Dziękuję. Dziękuję i pomagajmy nadal. Róbmy wszystko to, co identyfikujemy jako potrzebne, pożyteczne i dające wszystkim nam wokół choćby odrobinkę więcej szans.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.